Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, witam w kolejnej odsłonie audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Dziś spotykamy się w studio przy ulicy Złotej 144 z osobą doskonale Państwu znaną. Moim i Waszym gościem będzie dziś ksiądz Grzegorz Mączka, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani redaktor. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Przeżywamy dziś, 29 września, liturgiczne wspomnienie trzech archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Kim są ci duchowi posłańcy w świetle Biblii? Może z tej strony spróbujemy ugryźć temat.
Warto byłoby zacząć w ogóle od tego, kim jest anioł. Bo nie chciałbym iść w kierunku, czym jest anioł, ponieważ aniołowie to osoby, to stworzenia. Natomiast wychodząc z języka biblijnego, anioł to posłanie, anioł to funkcja, to zadanie, czyli bycie wysłannikiem. Dlatego bardzo często o aniołach mówi się w kontekście zarówno jakichś istot duchowych, nie tylko w Biblii, ale w rozmaitych mitologiach także. A jeśli chodzi o aniołów, których kojarzymy z Biblii, to przede wszystkim pojawia się takie określenie w Słowie Bożym jak anioł Pana, anioł Jahwe, Malak Jahwe, czyli ktoś, kto jest wysłannikiem, kto zwiastuje, kto daje też poczucie Bożej obecności. Stąd w tekstach, które też dość dobrze znamy, jeśli chodzi o naszą znajomość Słowa Bożego, pojawia się anioł Pana na przemian z obecnością Boga. To znaczy, można mówić o tym, że ktoś spotkał anioła pańskiego, ale tak naprawdę spotkał Boga. I w niektórych tekstach, szczególnie w Księdze Rodzaju, kiedy jest mowa o obecności anioła Bożego, to nagle ta obecność anioła staje się też obecnością Boga. Tutaj Jakub widzi anioła, rozmawia z aniołami, spogląda na aniołów, ale tak naprawdę doświadcza obecności samego Boga. Zresztą ta słynna drabina Jakubowa, kiedy Jakub sam ucieka z domu, bo właśnie oszukał swojego ojca, oszukał też swojego starszego o te kilka minut brata Ezawa, chce jakoś schronić się, ma w sobie ogromny lęk przed konsekwencjami swoich czynów i nagle, kiedy kładzie się na ziemi, we śnie widzi drabinę, widzi aniołów, którzy schodzą, wchodzą w kierunku nieba i widzi też, doświadcza obecności Bożej, ale to nie jest Bóg, który staje na samym szczycie tej drabiny, ale ten Bóg staje nad aniołem, staje nad Jakubem. Czyli wydaje się, że Jakub widzi dwie rzeczywistości. Ma doświadczenie obecności Bożej i ten Bóg pokazuje mu drabinę, pokazuje mu aniołów, którzy słuchają tego, co mówi Jakub, niosą te wszystkie bolączki i lęki Jakuba w kierunku nieba i od razu Jakub na te bolączki otrzymuje odpowiedź. Podobnie znajdziemy aniołów choćby w Księdze Sędziów, kiedy anioł zaczyna rozmawiać z Gedeonem i Gedeon potem jest przerażony, bo widział samego Boga w wielu innych miejscach. Anioł Pana i sam Bóg to jedno i to samo, ponieważ anioł to posłaniec lub posłanie, to pewna funkcja. Święty Augustyn później bardzo pięknie nam temat będzie próbował wyjaśnić, mianowicie kiedy zatrzymujemy się w tym doświadczeniu teologii świętego Augustyna, znajdziemy taki opis, takie tłumaczenie obecności czy w ogóle istnienia aniołów. Anioł oznacza funkcję, a nie naturę. Pytasz, jaka jest natura, jak się nazywa ta natura? To duch. Pytasz o funkcję? To anioł. Natomiast myśmy już potem w Kościele przekształcili trochę to rozumienie świętego Augustyna i nadaliśmy aniołom naturę. Jest natura anielska. Natomiast no, nie jest to do końca zgodne i z przekazem Słowa Bożego i tą teologią, którą znamy na samym początku. Oczywiście podpowie nam też bardzo dużo w swoim traktacie w sumie teologicznej święty Tomasz z Akwinu, który będzie nam tłumaczył obecność aniołów, będzie pokazywał, kim są aniołowie, jacy są, będzie pokazywał też to rozróżnienie na aniołów, którzy wybrali Boga, którzy dokonali właśnie tego ostatecznego wyboru. Nie w czasie, ale zdecydowali się całą swoją istotą na bliskość z Bogiem i będzie pokazywał aniołów, którzy tej bliskości absolutnie nie chcą, ponieważ oni chcieliby być z Bogiem na własnych warunkach. Dlatego zostali strąceni. Oczywiście możemy tutaj mówić bardzo dużo. Myślę, że tych trzech archaniołów, o których dziś Kościół bardzo mocno sobie przypomina i którzy mocno nam stają przed oczami, Kościół nam ich stawia przed oczami, to są właśnie ci, którzy mają szczególne zadania, mają szczególną misję, których misja jest wyjątkowa, dlatego nawet nadaliśmy im imiona. Te imiona pojawiają się w Słowie Bożym, te imiona są nam znane i tymi imionami również określamy doświadczenie spotkania z tymi aniołami. Ale wracając do samego początku, skoro anioł to misja, to posłaniec, jego misją, jego posłaniem jest przede wszystkim ukierunkować człowieka na Boga. I myślę, że to jest najważniejsze, co o aniołach, również archaniołach, trzeba dzisiaj powiedzieć.
Tak, myślę, że też o tym ksiądz wspomniał w międzyczasie, że temat jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki i można by było o nim rozmawiać godzinami. My spróbujemy właśnie uchwycić takie, nie chcę powiedzieć, że najważniejsze wątki, ale na pewno spróbujemy trzymać się takiego swego rodzaju klucza i pójdziemy po nitce do kłębka. Dopytam, w jakich konkretnych fragmentach Biblii pojawiają się wspominani przez nas archaniołowie i przy okazji, jakie są ich role właśnie w tych poszczególnych scenach?
Mamy trzech archaniołów, tych znanych z imienia, o których Kościół nam dzisiaj mówi. Pierwszym jest Michał. Michał, który zaczyna istnieć, czy pojawia się w Księdze Daniela. Przede wszystkim jego obecność jest zaznaczona właśnie w Księdze Daniela, choć niektórzy podpowiadają też, że już Księga Jozuego mówi o obecności archanioła Michała. Tego, który staje nagle naprzeciw Jozuego, który potwierdza też jego misję. Misję zleconą przez Boga, by zdobyć Jerycho, by wejść w Ziemię Świętą, by właśnie doświadczyć Bożej pomocy, by doświadczyć Bożej potęgi. Pojawia się nagle przed Jozuem jakiś mąż potężny z wydobytym mieczem. Ten bohater tuż po Mojżeszu, Jozue, zadaje proste pytanie. Kim ty jesteś? Jesteś z nami, czy jesteś przeciwko nam? I słyszy w odpowiedzi, jestem tym, który właśnie przybył. Jestem aniołem Pana, jestem wodzem zastępów niebieskich. Przybyłem, właśnie przybyłem. Ale wydaje się, że nie przybył po to, żeby podjąć walkę zamiast Jozuego, tylko żeby uświadomić Jozuemu coś innego. Bo kiedy Jozue pyta, co mam zrobić, słyszy w odpowiedzi, zdejmij sandały, to jest miejsce święte. Obecność tego anioła pokazuje Jozuemu, jesteś w ziemi świętej, jesteś na miejscu świętym. To wszystko, co się wydarza w twoim życiu, jest przeniknięte, jest ogarnięte świętością Boga. I to samo chce archanioł Michał pokazywać prorokowi Danielowi, kiedy przychodzi do niego kilka razy, kiedy Daniel, prorok, ma te swoje spotkania, ma swoje audiencje u Michała archanioła, on nagle pada bez życia. Pojawia się archanioł Michał również w tym chyba najbardziej nam znanym kontekście, w Apokalipsie, w 12 rozdziale, kiedy ma nastąpić walka, czy ma się wydarzyć walka w niebie i występuje do tej walki Michał i jego aniołowie, tak jakby mieli stoczyć tę walkę, ale ostatecznie do żadnej walki nie dochodzi, bo chce walczyć smok, ale nagle zostaje strącony. I on sam, demon i wszyscy jego aniołowie zostają strąceni. Wydaje się, że przynajmniej tak to wynika konkretnie z tekstu biblijnego, że ta walka się nie odbyła. Smok chciał zaatakować, być może nawet zaatakował i nagle został strącony. Co? Jak? Dlaczego? Może właśnie dlatego, że Michał, który zakrzyknie, bo tak mówią nam też opowieści, wyjaśnienia, które znajdujemy w tradycji Kościoła, Michał zakrzyknie, któż jak Bóg? I to wszystko. Mikael, któż jak Bóg? I nic więcej się nie dzieje, ponieważ nikt nie może wystąpić przeciwko Bogu. Nikt nie będzie taki jak Bóg. Nawet demon, który próbuje sobie jakoś przypisać prerogatywy Boga, który chce też, no właśnie, chce świata na własnych warunkach. które mogą mu się wydawać lepsze niż warunki Boże, to oczywiście jest niemożliwe. Więc Księga Daniela i Apokalipsa to są te dwa najważniejsze świadectwa dla nas obecności Archanioła Michała, którego imię tłumaczymy, któż jak Bóg. Mamy kolejnego, jeśli chodzi o przede wszystkim o przestrzeń pierwszego przymierza, to jest Rafael, czyli Bóg leczy, Bóg uzdrawia lub Bóg uzdrowił, uleczył. I tego Archanioła spotykamy w Księdze Tobiasza. Księga, która pokazuje historię ojca i syna, historię relacji, historię zbudowania relacji. Pokazuje też bardzo konkretną historię miłości. Odkrycia tego, czym jest miłość Boga, czym jest miłość człowieka, jak bardzo Bóg angażuje się w tę miłość. No i właśnie w tym zaangażowaniu Boga w historię uzdrowienia, w historię budowania relacji, angażuje Bóg Archanioła Rafała, który przybiera postać człowieka, przybiera też zupełnie zwyczajne imię Azariasza, towarzyszy młodemu Tobiaszowi w jego wędrówce do Medii. Tam jest tym, który podpowiada, który ratuje, który wskazuje drogę i którego wskazówki ostatecznie doprowadzają najpierw do uzdrowienia w domu Sary, przyszłej żony Tobiasza, prowadzą również do uzdrowienia, tego wewnętrznego uzdrowienia młodego Tobiasza, jego patrzenia na świat, jego relacji z ojcem, a ostatecznie przez te działania zostaje uzdrowiony stary Tobiasz, byśmy tak dzisiaj powiedzieli, z ogromnych problemów, kłopotów i fizycznych, i takich wewnętrznych. Więc Księga Tobiasza jako księga, jako miejsce objawienia się, czy objawienia nam tego pragnienia Boga, który chce nas uzdrawiać, i posyła Archanioła Rafała, który zaświadcza o tym, że Bóg uzdrawia, że Bóg leczy. No i trzeci ze znanych nam dzisiaj i chyba najbardziej nam znany to Archanioł Gabriel, którego oczywiście najpierw i przede wszystkim kojarzymy z Ewangelii Świętego Łukasza, Ewangelia redakcji Świętego Łukasza, scena zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, Archanioł Gabriel, który przychodzi, by objawić Bożą wolę, by objawić Bożą potęgę, to zaproszenie też do współpracy z Bożym planem, z Bożą miłością, która chce tak mocno zaistnieć w świecie, że ta miłość staje się, przybiera ludzkie ramy, to znaczy staje się ciałem. Słowo Boga staje się ciałem, rozbija namiot między nami. Ten sam Archanioł chwilę wcześniej, no chwilę, 6 miesięcy wcześniej, staje w świątyni w Jerozolimie, gdy służbę przy ołtarzu, gdy do składania ofiary zostaje wylosowany Zachariasz. Człowiek już trochę zmęczony nieobecnością błogosławieństwa Bożego, zmęczony jakimiś swoimi osobistymi trudnościami, być może już ubrał się w taką skórę i przyzwyczaił do tego, że mimo, że jest blisko Boga, to jakoś to błogosławieństwo Boże jest nieobecne w jego życiu. Cokolwiek się dzieje w sercu Zachariasza, on nagle doświadcza potęgi Boga, ale nie umie się w niej odnaleźć, więc potrzebuje rekolekcji, które Archanioł Gabriel mu zapowiada, twierdząc, że oto zostanie niemy, prawdopodobnie też głuchy. No i tak przeżyje Zachariasz następne 9 miesięcy, aż się urodzi ten, który będzie spełnieniem jego pragnień jego żony. Aż rzeczywiście Bóg objawi swoją potęgę. Więc przede wszystkim Ewangelia w redakcji Świętego Łukasza, choć jeśli chodzi o Archanioła Gabriela, też tradycja nam pokazuje i podpowiada, że był to Archanioł, który pojawiał się w Egipcie w czasie niewoli narodu wybranego. Był to Archanioł, który również zajrzał do króla Dawida. No, jest tym znakiem potęgi Boga. Kiedy Bóg chce powiedzieć człowiekowi, tak, jestem Bogiem, często czyni to właśnie przez obecność Archanioła Gabriela.
A czego możemy nauczyć się właśnie od Archanioła Gabriela w kontekście słuchania tego Bożego głosu?
No myślę, że najbardziej nam na to pytanie odpowie sama Najświętsza Maria Panna. Obecność anioła prowokuje ją do tego, by wyrazić również dotychczasowe pragnienia jej serca w tym jednym prostym amen. Bardzo się upieram i mam takie wewnętrzne przekonanie, że rzeczywiście tą pierwszą odpowiedzią Maryi na zwiastowanie, na to, co Bóg objawił w niej przez Archanioła, to było właśnie to, amen. Ja nie chcę niczego innego, jak tylko obecności Boga, chcę spełnienia Jego woli, chcę odkryć Jego pragnienia. Mam w sobie taką tęsknotę, że się nie mogę doczekać, aż się wszystko spełni. Dlatego warto prosić Archanioła Gabriela, który objawia nam potęgę Boga, o to, by kiedy już stanie przy nas, rzeczywiście odkrywał w nas i uruchamiał w nas to pragnienie usłyszenia jeszcze głębiej, jeszcze mocniej, całym sobą, nie tylko umysłem, ale przede wszystkim całym wnętrzem, sercem, pragnieniami, naszymi intencjami, żeby uruchamiał w nas tę chęć usłyszenia głosu Bożego, żeby uruchamiał w nas też chęć siadania i po prostu czytania Biblii. Może nas w tym wszystkim Archanioł Gabriel umocnić i upewnić, ponieważ on wskazuje właśnie na tę potęgę Boga, a przecież tego potężnego i jednocześnie miłującego Boga odkrywamy na kartach Pisma Świętego.
Przechodzimy do kolejnego, czyli może do takiego pytania, jak Archanioł Rafał może inspirować do uzdrowienia relacji i do takiego wewnętrznego pokoju.
Tak jak już wspomniałem wcześniej, właśnie ta Księga Tobiasza jest niezwykłym studium i ludzkich emocji i właśnie problematycznych relacji, które każdy z nas jakoś w sobie odkrywa. Odkrywa pragnienie relacji, odkrywa też to, jak trudno jest budować właściwe, zdrowe relacje. Obecność Archanioła, czy właściwie pragnienie Boga, który chce nas leczyć, przez Archanioła Rafała, przez zwrócenie nam uwagi na to, że Bóg troszczy się, po prostu Bóg troszczy się o nasze życie. Myślę, że w każdym z nas może poruszyć tę bardzo czułą strunę, nie tylko pragnienia zdrowia, i wewnętrznego, i psychicznego, i duchowego, i tego fizycznego, ale przede wszystkim ukierunkować nas na to, że źródłem tego uzdrowienia, źródłem naszego zdrowia jest sam Bóg. Czytamy w proroctwie Izajasza. W Jego ranach jest nasze zdrowie, jest nasze uzdrowienie. Bóg, który cały czas pozostaje zraniony, który cały czas otwiera przed nami swoje serce. Archanioł Rafał pokazuje, wskazuje nam Boga, który chce, abyśmy zbudowali właściwą relację najpierw z Nim samym, aby w naszej relacji z Bogiem nie było lęku. Pójdziemy za myślą świętego Jana Apostoła, Jana Ewangelisty, kiedy przeczytamy w jego pierwszym liście, że miłość uwalnia od lęku i że w prawdziwej miłości nie ma lęku, bo ta miłość usuwa lęk. Owszem, w tej miłości będzie troska, będzie drżenie, będzie zazdrość. To oczywista oczywistość, że pozwolę sobie użyć tego określenia. Natomiast to wszystko jest ukierunkowane na Boga, który jest naszym uzdrowieniem. Bóg, który chce być dla nas uzdrawiającym, nieustannie. On przychodzi do nas z łaską. Dla tych, którzy korzystają z sakramentów, którzy są we wspólnocie Kościoła Łacińskiego, to oczywiście doświadczenie łaski sakramentalnej, Eucharystii, łaski sakramentu pokuty i pojednania. W tym wszystkim Bóg działa tak bardzo konkretnie, tak bardzo mocno. Dobrze jest prosić Archanioła Rafała o to, by nas podprowadzał choćby do spowiedzi, ale też by powierzać mu budowanie naszych relacji, by nas Archanioł Rafał właśnie prowadził do budowania relacji z innymi ludźmi, czy to będą relacje, z którymi wiążemy nadzieję na przyszłość, choćby jeśli chodzi o relacje w kierunku założenia rodziny, czy to będą właśnie relacje już istniejące, relacje przyjaźni, relacje rodzinne, często trudne, często bardzo wymagające obecności Bożej. Dobrze jest prosić Archanioła Rafała o zbudowanie takich relacji. I warto też uświadamiać sobie obecność Rafała właśnie w takich doświadczeniach, w trudnościach, które przeżywamy, także w stanach chorobowych, kiedy przychodzi jakiś moment cierpienia, kiedy zmagamy się z jakimiś dolegliwościami. Dobrze jest przypominać sobie o tym, że jest Archanioł Rafał, którego celem jest wskazanie nam uzdrowienia w Bogu. A jednocześnie to jest archanioł, który pokazuje bardzo mocno, że przecież, jak przeczytamy w innej z ksiąg biblijnych, w pierwszym przymierzu, że są lekarze, których też stworzył Bóg i których Bóg podpowiada i pokazuje, czy w których Bóg podpowiada i pokazuje, jak bardzo jego pragnieniem jest nasze zdrowie, więc wtedy dobrze jest prosić archanioła Rafała o wskazówkę, do jakiego lekarza mamy się udać.
I mamy jeszcze świętego Michała Archanioła jako wojownika światła. Jakie przesłanie duchowe niesie nam ta postać właśnie w tej roli?
To przesłanie jest ukryte i odkryte jednocześnie w tym zawołaniu, w znaczeniu imienia Archanioła Michała. Któż jak Bóg? To jest ta pewność, że nie ma nikogo ponad Boga, że to od Boga wszystko pochodzi, że my w Bogu możemy odnaleźć spełnienie naszych nadziei i naszego szczęścia. Archanioł Michał jest tym, który pokazuje, jak bardzo można być szczęśliwym w Bogu, dzięki Bogu. Że my, owszem, my dorastamy do tego szczęścia, dojrzewamy, mamy pewną drogę, bo istniejemy w czasie, w przeciwieństwie do aniołów, o których święty Tomasz pisze tak też bardzo mocno, że oni zostali stworzeni jako ci, których czas nie dotyka, więc ich decyzja, wolna decyzja wyboru Boga była momentem dla nas, bo jednak cały czas posługujemy się kategoriami czasowymi. Natomiast u nas ten moment jest rozłożony w czasie i dojrzewamy do niego, wybierając, czasami myląc się w swoich wyborach, bo zresztą na tym polega doświadczenie grzechu. Nie trafiłem, nie? Pojęcie grzechu, to ta nieumiejętność trafienia do celu. Nie trafiłem, ale mogę się poprawić, mogę powtórzyć, mogę wrócić do punktu wyjścia. Archanioł Michał jest tym, który nas do tego właśnie prowadzi, który nam ciągle przypomina, no któż jak Bóg? Nie ty jesteś Bogiem. Nie ja jestem Bogiem. Nie może być Bogiem cokolwiek lub ktokolwiek. Jest jeden, jeden jest Bóg, jeden jest Pan. I w Nim, właśnie w Nim, w tym naszym Bogu, w tym naszym Panu, odkrywamy też źródło naszego szczęścia, które wreszcie będzie przed nami już bez żadnej osłony, gdy przejdziemy przez śmierć, gdy zobaczymy Boga twarzą w twarz, gdy wtedy pewnie też spotkamy Archanioła Michała, który być może zada nam z takim filuternym uśmiechem wtedy pytanie, no któż jak Bóg?
Pięknie, oby takie spotkanie faktycznie miało miejsce, byśmy też dotarli do tego celu i nie pogubili się za bardzo w tym naszym życiu i zawsze byli otwarci na to Boże miłosierdzie i na łaskę, która na nas spływa. I trochę przejdziemy teraz może do takiej praktyki chrześcijańskiej, nie wiem jak to dobrze określić, ale chciałabym dowiedzieć się, jakie miejsce mają archaniołowie w liturgii i tradycji Kościoła.
Żeby najprościej i najbardziej konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, dobrze jest udać się do katechizmu Kościoła katolickiego, w tym dziale o świecie stworzonym, o niebie i o ziemi. Pojawiają się punkty o obecności aniołów. I również mamy taki akapit o aniołach w życiu Kościoła. W 334 punkcie katechizmu przeczytamy, że całe życie Kościoła korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów, a w kolejnym punkcie od razu nam katechizm wytłumaczy, że w liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać trzykroć świętego Boga. Przywołuje ich obecność, by aniołowie pomogli nam odkrywać, jak wielki, jak potężny jest Bóg. Bardzo często w tekstach liturgicznych, czy w różnych liturgiach, choćby, no niech będzie, w liturgii pogrzebowej, pojawia się właśnie to wezwanie, niech aniołowie zawiodą cię do raju. W pierwszej modlitwie eucharystycznej w kanonie rzymskim mamy tę wstawkę, w cudzysłowie, w której Kościół modli się, niech twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie. Cały czas korzystamy, czy przywołujemy obecność aniołów, którzy pomagają nam w uwielbieniu Boga. Myślę, że to też jest bardzo ważne. Właśnie anioł jako misja zwrócić uwagę na obecność Boga. Więc anioł jest tym, który pomaga w uwielbieniu. Dlatego życie Kościoła, które skupione jest na odkryciu działania Boga w tym świecie i na uwielbieniu Boga w liturgii, pokazuje nam bardzo mocno, że właśnie nasze życie ludzkie życie, życie w kościele, we wspólnocie jest otoczone opieką, jest otoczone wstawiennictwem aniołów. No, dziś przeżywamy święto aniołów, archaniołów, znanych nam z imienia Michała, Gabriela, Rafała. Za moment 2 października święto, czy wspomnienie aniołów stróżów, czyli właśnie tych wszystkich, którzy chcą nam pomóc, którzy nam kibicują, których obecność jest też niezbędna na naszej drodze wiary, ponieważ kierunkuje nasze życie, kierunkuje nasze myśli, nasze pragnienia, nasze tęsknoty, nasze myślenie na Boga, na tego, który jest źródłem naszego życia, który jest źródłem naszego szczęścia. Dlatego obecność aniołów w liturgii zawsze jest związana, czy w ogóle w życiu Kościoła, w tradycji także, jest związana z tym wskazaniem na Boga. Aniołowi nie chodzi nigdy o niego samego, bo on doskonale wie, że któż jak Bóg, że to wszystko pochodzi i wszystko ma prowadzić do Boga. Więc obecność aniołów i w liturgii, i w życiu, i w tradycji Kościoła po prostu wskazuje na Boga. Tak jakby anioł chciał zniknąć po to, by Bóg się objawił, by objawiła się miłość Boża. A że Pan Bóg no, nie może nam objawić całego siebie, bo odwołując się do Księgi Wyjścia i tego ogromnego, niesamowitego pragnienia Mojżesza, sługi Bożego, pokaż mi siebie, a Bóg na to odpowiada, no nie pokażę ci siebie, bo byś umarł po prostu. I to przeświadczenie o tym, że nie można zobaczyć Boga, bo ta intensywność Bożej miłości, Bożej potęgi po prostu zabije człowieka. Człowiek tego nie przeżyje. No to mamy aniołów, którzy czasami nawet pokazują nam się pod różnymi postaciami. Mają tę dowolność, ponieważ jako duchy zwyczajnie nie mają ciała fizycznego. Ale właśnie ta obecność aniołów jest szansą na to, żeby doświadczyć też tej ogromnej troski, ogromnej miłości Pana Boga względem każdego z nas. I to Kościół rozpoznaje, i to Kościół przeżywa przez całą swoją historię.
Tak, aniołowie i archaniołowie nam dozują tutaj też i po części Bożą miłość i samego Boga. I na zakończenie naszej rozmowy, jak obecność archaniołów, czy aniołów też zostali wspomnieni aniołowie stróżowie, może wspierać rozwój cnót chrześcijańskich?
Mówiliśmy o wstawiennictwie, więc ta obecność na pewno nam pomaga, w takim sensie, że aniołowie nam kibicują, żebyśmy odkrywali łaskę Boga. Oni, którzy mają o wiele doskonalsze poznanie tej miłości i tego szczęścia, jakim jest Bóg, no po prostu nam towarzyszą, cały czas nas wspierają w odkrywaniu tego wszystkiego, co Bóg w nas złożył i naszych talentów, i każdej łaski, i każdego błogosławieństwa, tego suto zastawionego stołu w domu Bożym, jakim jest Kościół, tego stołu łaski, z którego możemy czerpać, możemy korzystać, możemy brać, bo to przecież wszystko jest dla nas. Przede wszystkim wstawiennictwo. A kiedy przychodzi moment, w którym Bóg widzi, że sami nie dajemy sobie rady i potrzebujemy namacalnego doświadczenia obecności aniołów, to wtedy oni też się pojawiają. Po prostu chcą nam pomóc. Oni doskonale wiedzą, że potrzebujemy tej pomocy. Że jesteśmy trochę jak raczkujący, nie zawsze rozumiejący rzeczywistość, jeszcze niedojrzali w tym świecie, a przede wszystkim niedojrzali w świecie duchowym, więc przychodzą pomagać, wskazują na Boga i ciągle będą to robić. I za to dzisiaj naprawdę możemy być Panu Bogu wdzięczni, a jednocześnie możemy dziękować choćby tym trzem, których znamy z imienia, i Michałowi, i Rafałowi, i Gabrielowi, za to, że są tak blisko, że tak bardzo im zależy, bo Bogu zależy. Archaniołowie odkrywają Boże pragnienia. Dlatego dobrze jest się też modlić o to, by archaniołowie pozwalali, czy uczyli nas odkrywać pragnienia Boga względem i naszego osobistego życia, i życia tych, z którymi istniejemy, z którymi wspólnie idziemy drogą wiary.
Olbrzymia wdzięczność. Dziękuję za tak wiele słów, refleksji, które w tym temacie padły. I przypomnę, drodzy Państwo, że moim i Waszym gościem był dzisiaj ksiądz Grzegorz Mączka. Bóg zapłać za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim, szczególnie pani redaktor, ogromnej obecności, tego wsparcia anielskiego. Niech całe życie upływa w tym doświadczeniu, przekonaniu i ogromnej miłości Boga. No bo któż jak Bóg? Bóg, który uzdrawia, który leczy, który jest potężny. Wszystkiego Bożego.
Bóg zapłać.
Gość dnia w Radiu Rodzina.